Resztki. Stan oblężenia. Będę pisał o śmierciach. Najpierw odszedł syn najstarszy, 7-letni Jakubek, przez ojca ukochany i szykowany na następcę. Był to koniec novembra i spadł już śnieg. W klasztorze zamienionym w twierdzę panowały chłód i bieda. W tym czasie siedział już w twierdzy jej nowy komendant, Kazimierz Pułaski, i on, jako że był w dobrych stosunkach z Jakubem i często ze sobą rozmawiali, pozwolił na pogrzeb w jaskini. Mieliśmy już w jaskini mały grobowiec, z dala od cudzych cmentarzy, i każdy od nas tam był chowany, z czym się obnosić nie zamierzaliśmy. Myśmy tę jaskinię dla siebie wzięli. Odebraliśmy ją nietoperzom i ślepym jaszczurkom, jako że ona przywędrowała do nas z ziemi Izraela, jak to odkrył Jakub. Jako że spoczywali w niej Adam i Ewa, Abraham i Sara oraz patriarchowie, zaczęliśmy i my chować w niej swoich zmarłych. Pierwszym był Reb Eli, nasz skarbnik, potem dzieci Jakubowe, a w końcu Hanełę. Jeżeli cokolwiek kiedy mieliśmy cennego w Polsce, to właśnie tę jaskinię. Tam nasze wszystkie skarby złożyliśmy, bo była i jest drzwiami do lepszych światów, gdzie już na nas czekano. Były to złe dni i niczym nie da się ich wytłumaczyć przed Bogiem. Jesienią 1769 roku zrobili sobie konfederaci Pułaskiego polowanie na awacze. I nie pomagało, jak to rozgłaszał komendant sam, że ona to córka żydowskiego maga i lepiej dać jej spokój. Jej uroda budziła powszechną ciekawość. Raz zobaczyli ją jacyś wysocy oficerowie i poprosili Jakuba o widzenie z córką. Potem jeden z nich rzekł, że ona sama z urody swojej mogłaby być Matką Boską, co się Jakubowi niezwykle podobało. Zwykle jednak trzymał ją ukrytą w wieży i gdy żołnierze pili, zabraniał jej wychodzić nawet za potrzebą. Zły duch wstąpił jednak w tych konfederackich żołnierzy, zbieraninę zewsząd, często znudzoną siedzeniem w twierdzy lub podochoconą okowitą, którą tu z miasteczka przemycano. Bo gdy tylko awacza wychodziła, natychmiast zastępowano jej drogę i dogadywano, a czasami stawało się to nieprzyjemne, gdy tylu mężczyzn nastawało na kobietę, do tego młodą i piękną. Ona sama zdziwiona była tym zainteresowaniem, jakie budziła, ową mieszaniną fascynacji i wrogiej pożądliwości. I kilka razy nie ograniczano się do gwizdów i dogadywań. Wychodziło na to, że cały garnizon niczym innym nie mógł się zająć, jak tylko polowaniem na nią. Nie pomagało wstawiennictwo samego pana Pułaskiego, który ostro zakazał nastawania na Ewę Frankównę. Żołnierze, pozbawieni zajęć dla nich właściwych, zawieszeni w oczekiwaniu i niepewni, co będzie, stają się głupim tłumem, nad którym zapanować nie można. Wolałbym o tym nie pisać i nie mówić, ale z obowiązku prawdy tylko nadmienię, iż w końcu, gdy to się stało, odprawił ją Jakub ze mną i Wołowskim do Warszawy, skąd wróciła dopiero po śmierci matki i do końca była z ojcem. A tej nocy, gdy ją poturbowano, miała sen, w którym z wieży uwolnił ją pewien Niemiec ubrany na biało. Powiedziano jej w tym śnie, że to cesarz. Owe lata oblężenia okazały się trudne i dla mnie, i dla nas wszystkich. Wdzięczny byłem losowi, że jako posłaniec kursowałem często między stolicą a Częstochową, przez co czułem się mniej pognębiony niż Jakub, któremu po latach względnej wolności w klasztorze teraz więzienie bardziej doskwierało. Prawie wszyscy z naszych w pośpiechu kwatery swoje opuścili i wracali do Warszawy, wiedząc, że tu będzie oblężenie. Wieluńskie przedmieście opustoszało. Przy panu zostali tylko Jan Wołowski i Mateusz Matuszewski. Jakub po śmierci Hany zapadł na zdrowiu i przyznam szczerze, że myślałem, iż to już koniec. Wiele się wtedy zastanawiałem, dlaczego Hiob mówił: ciałem swym Boga zobaczę. Werset ten z Izajasza nie dawał mi nigdy spokoju, bo skoro ciało człowieka nie jest ani trwałe, ani doskonałe, to ten, kto je stworzył, sam musi być słaby i marny. To miał na myśli Hiob. Tak myślałem i nadchodzący czas miał potwierdzić, że racja była po mojej stronie. Posłaliśmy zatem zgodnie do Warszawy z Wołowskim i Matuszewskim po Mariannę i potem Ignacową, aby Jakub mógł ssać ich piersi. Zawsze mu to pomagało. Tak więc mam przed oczami ciągle ten obraz. Jak w czasie rosyjskiego oblężenia, gdy waliły działa i kruszyły się mury twierdzy, gdy trzęsła się ostrzeliwana ziemia i ludzie padali jak muchy, pan w izbie oficerskiej przy wieży swojego więzienia ssał kobiecą pierś i naprawiał w ten sposób dziurawy, nędzny świat. Latem 1772 roku nie było już czego bronić. Częstochowa była złupiona, ludzie wymęczeni i głodni. Klasztor ledwie dychał, brakowało wody i jedzenia. Nasz komendant Pułaski został oskarżony o spisek przeciw królowi i musiał poddać twierdzę oddziałom rosyjskim. Nie pomogły modły w Dzień Matki Boskiej Królowej Polski 15 sierpnia. Bracia leżeli krzyżem na brudnej posadce i czekali na cud. Wieczorem po mszy wywieszono na murach białe flagi i pomagaliśmy braciszkom chować cenne obrazy i wota, a na miejsce najświętszego obrazu powiesiliśmy kopie. Rosjanie weszli kilka dni potem i kazali zamknąć zakonników w refektarzu. Przez kilka dni słychać było stamtąd ich modlitwy i śpiewy. Przeor rozpaczał, że to po raz pierwszy w całej historii klasztor znalazł się w obcych rękach i że to zapewne jest koniec świata. Rosjanie rozpalali na podwórku klasztoru wielkie ogniska i pili mszalne wino, a czego nie wypili, wylewali na kamienie, aż były czerwone jakby od krwi. Ograbili bibliotekę i skarbiec, zniszczyli prochownię i wiele uzbrojenia. Wysadzili bramę. Z murów klasztoru widać było dymy, kiedy szły z ogniem palone przez nich okoliczne wioski. Lecz ku mojemu zdziwieniu, Jakub wcale nie był tą sytuacją przygnębiony. Wręcz przeciwnie. Chaos dodawał mu sił. Wojenny rozgardiarz podniecał go. Wychodził do Moskali i rozmawiał z nimi, a oni się go bali, bo śmierć Hany zmieniła go bardzo. Był teraz chudy, oczy miał podkrążone, rysy twarzy wyostrzyły się, a włosy posiwiały. Ktoś, kto go dawno nie widział, mógłby rzec, że to inny człowiek. Może szalony, nawiedzony? Prawdą jest i to, że wstawił się u Moskali za ojcami Paulinami i zwolniono ich z refektarzowego aresztu. Kilka dni potem pojawił się w klasztorze generał Bibikow. Wjechał konno pod same drzwi kaplicy i z konia zapewnił przeora, że nic się im nie stanie pod rosyjskim zarządem. Jeszcze tego samego wieczoru poszliśmy z Jakubem prosić rosyjskiego generała o nadzwyczajne zwolnienie z więzienia. Myślałem, że będzie potrzebne moje tłumaczenie na rosyjski, ale rozmawiali po niemiecku. Bibikow był uprzedzająco grzeczny i już za 2 dni Jakub dostał oficjalną zgodę na opuszczenie klasztoru. Jakub, Pan nasz mówi: każdy, kto szuka zbawienia, musi uczynić 3 rzeczy. Zmienić miejsce zamieszkania, zmienić swoje imię i zmienić swoje uczynki. Tak i my uczyniliśmy. Staliśmy się innymi ludźmi i opuściliśmy Częstochowę, miejsce najjaśniejsze i najciemniejsze zarazem.